Przyjdź Duchu Święty, prowadź nas, byśmy przyjęli Twoje Słowo, wzięli do swojego serca, przejęli się nim, żyli nim. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, Pan Bóg wasz. Bądźcie doskonali, bo doskonały jest Ojciec wasz niebieski. Moi drodzy, Bóg wzywa nas do świętości, do doskonałości. No to jest coś niezwykłego. Zobaczmy to w takiej perspektywie, że Bóg niezwykle nas docenia. Otóż ty i ja mamy być świętymi jak Bóg, który jest wszechmogący, który jest nieskazitelny, doskonały. Taka jest twoja i moja godność, tak wielka. I niezważne, czy ty jesteś, nie wiem, dobrze wychowany, czy z dobrego domu, czy masz dobre nawyki, czy złe. Każdy z nas ma taki potencjał, że może być święty, doskonały. Tak mówi to Słowo Boże. Jak Bóg liczy na nas, jak On nas docenia, dowartościowuje tym, warto tak przeżyć też tą prawdę, to zaproszenie do świętości. Nie tylko, ojej, mam być święty, ja taki grzesznik, jak to możliwe. Inaczej na to spójrzmy. Ja mam taki potencjał. Skoro Bóg to proponuje, to na pewno ma jakiś pomysł, jak to zrobić, żebym ja został święty, doskonały. I ma, moi kochani. Spróbujemy to dziś odkryć troszkę. Już pierwsze czytanie pokazuje nam, jakby w jakim kierunku idzie ta świętość, co to znaczy być świętym czy doskonałym. Otóż nie ma to związku z Bogiem, tylko uwaga, z człowiekiem. Mamy tutaj pewne postawy wobec człowieka, żeby nie żywić nienawiści do brata, upominać go, żeby więcej nie grzeszył, czy też nie mścić się, nie żywić urazy, odwetu. W końcu będziesz kochał bliźniego jak siebie samego. A więc to jest ten kierunek świętości. Tutaj, w relacji do człowieka konkretnego, mojego brata, mojej siostry, sprawdza się moja świętość. Też się kształtuje w tej relacji, w konkrecie. Pomogę, oddam, odbiję piłeczkę, będę złośliwy. Tutaj, jeżeli ja przekroczę to, będę zachował życzliwość w sercu, jak mówi to słowo, to wtedy zbliżam się do tej świętości. To o to tu chodzi. I tą ideę, ten pomysł jakby z Księgi Kapłańskiej rozwija nam mocno Ewangelia i Pan Jezus. Słyszymy dziś fragment kazania na górze, końcową część, taką najbardziej wzniosłą. Kazanie na górze, czyli 5, 6 i cały 7 rozdział Ewangelii świętego Mateusza, to jest taki manifest Królestwa Bożego. To jest najbardziej wzniosłe, wspaniałe postawy, które może podjąć człowiek. To są wyżyny ludzkich zachowań i chrześcijańskich, zwłaszcza błogosławieństwa i właśnie ten moment. To są Himalaje ludzkich możliwości. Jesteśmy tutaj na Mount Everestie. Właśnie w tym momencie, kiedy Jezus mówi o miłości nieprzyjaciół. To jest tak wzniosłe i wspaniałe. W kazaniu na górze Jezus rozpoczyna błogosławieństwami, błogosławiony ubogi w duchu i tak dalej. Kończy to właśnie tą mową o nieprzyjaciołach, ale także o budowaniu na piasku albo na skalę. Myślę, że pamiętamy tą historię. Domu uderzają burze i właśnie jeden się rozwala, a drugi się opiera tej nawałnicy. I powiem wam, że w tym fragmencie Jezus interpretuje, w tym kazaniu na górze, w tych 3 rozdziałach, interpretuje na nowo prawo Mojżesza, przykazania, które już mieli Żydzi. Może pamiętamy nawet sprzed tygodnia bodajże z liturgii, czy sprzed 2 tygodni, kiedy słyszeliście, nie zabijaj, a ja wam powiadam, kto się gniewa, to już nie cudzołóż, a ja wam powiadam, kto tutaj pożądliwie patrzy na kobietę, to już grzeszy. docieramy do tego miejsca, gdzie Jezus znów interpretuje Pismo Święte Starego Testamentu, oko za oko, ząb za ząb, i pojawia się no, coś bardzo mocnego. Nagle jest miłuj nieprzyjaciół. Każe ci ktoś iść 1000 kroków, iść 2000. Jakby poddaj się. Uderzacie w policzek, to jest olbrzymi dyshonor. Nadstaw mu drugi. Bierze szatę, oddaj mu też płaszcz. Coś bardzo nietypowego. Takie też to było dla tych, którzy słuchali za czasów Jezusa tych słów. To jest pewien paradoks. To jest coś nienormalnego. Naturalnie, kiedy o tym myślimy, to się jakoś buntujemy. Jakiś opór się w nas rodzi. To jest tak jakby dziwne. Nietypowe, szalone trochę. Trochę bez sensu. Dać się wykorzystywać, robić sobie takie ciele, że każdy może mnie bić. Moi kochani, kiedy właśnie docieramy do takich momentów jak ta Ewangelia, takich bardzo wymagających, trudnych, dziwnych dla nas, które wymagają jakiejś mocnej podstawy, to żeby nie było tego buntu, żeby to właściwie przyjąć, to musimy się przygotować do tego. Trzeba coś zrozumieć, pewne rzeczy sobie poustawiać. Otóż co trzeba jakby przyjąć, czy co trzeba sobie tutaj wyjaśnić. Otóż, kiedy słuchamy Ewangelii, takich mocnych momentów, nie tylko dzisiaj, ale też kiedy usłyszycie Ewangelię na pewno o zaparciu się siebie i inne takie mocne wymagania Jezusa, to trzeba zapatrzyć się w tego, kto to mówi. Kim jest ten, kto głosi takie hasła? Jezus. W Niego trzeba się zapatrzeć. Kim On jest? Zobaczmy. Jezus cytuje, powiedziano wam i cytuje przykazania starego prawa. A po chwili mówi, a ja wam powiadam. Słyszeliście oko za oko, ząb za ząb, a ja wam powiadam. Będziesz miłował bliźniego, a ja wam powiadam. Co brzmi w tych słowach? A ja wam powiadam. Jakby Jezus mówi, teraz będzie obowiązywało to, co ja mówię, nie to, co Mojżesz. Wow, to jest poważna sprawa. Dla Izraelitów, myślę, że faryzeuszom to się kiszki przewracały w środku. Ponieważ dla Izraelity prawo to było świętość, to było nienaruszalne. To takie, co w ogóle jest niepodważalne. To się przestrzega i koniec. Nie dyskutuje się z tym. A Jezus mówi, a ja wam powiadam. A będzie tak, jak ja mówię. Jak ja interpretuję. Jak ja wskazuję. Jezus tak może. Jest większy niż Mojżesz. Jest nowym Mojżeszem. Jest wspanialszy niż Mojżesz. Bo jest Bogiem. Bo jest Bogiem. Jezus świetnie wie, że ma taki autorytet. I tak sobie może pozwolić. I to robi. Dla nas. Z miłości, by objawić Królestwo Boże, wolę Ojca. I to, do czego nas wzywa jako chrześcijan. Ma taki autorytet niesamowity Jezus. I to trzeba uznać, kiedy słuchamy takich mocnych słów, że Jezus ma taki niezwykły autorytet, bo jest świętym Boga. Ma boski autorytet. A nie ma nikt takiego autorytetu. Nikt przed Tobą i za Tobą, i obok Ciebie, ani premier, ani Twój mąż, ani Ty sam. Nie masz takiego autorytetu, by wyznaczyć, co jest właściwe, co jest dobre, co nie, co należy robić, co nie. Zobaczmy. To jest bardzo istotna sprawa. Byśmy to sobie dobrze ustawili. Co dla nas jest autorytetem? Kto dla nas jest autorytetem? Wiadomości? Radio, które słuchasz? To, co Ci w telewizji mówią? Co ci mówią koledzy, koleżanki w pracy, albo sąsiadka? Albo co ty sama wymyśliłeś? No zobaczmy. To jest boski autorytet. To Jezus mówi. To jest Synem Boga, Bogiem człowiekiem. No to inaczej ustawia sprawę. I my to mamy przyjmować. Jezusa i Jego naukę interpretowaną w Kościele. To jest dla nas autorytet, dla chrześcijanina. Nie mam się tego co wstydzić, ani, nie wiem, obrażać, ani podważać. To jest bardzo ważne. To sobie warto ustawić, bo dzisiaj mamy kryzys autorytetów. Każdy uważa, że on wie najlepiej. Jest ja wiem, ja sobie tu wyznaczam, albo słucham tego, albo tego, to wybieram, ten portal, te wiadomości, tą stację telewizyjną. Tu mamy jasno określone, bardzo ważna rzecz. Kiedy słuchamy wymagań Jezusa, a to Jezus mówi, który jest Bogiem. To jest niepodważalne. To jest w tym jakaś mądrość. Może ja nie dorastam jeszcze, ale to jest pewne, dobre, właściwe. Druga rzecz to jest to, że Jezus jest Bogiem miłością. Jezus jest tym, który jest miłością w działaniu. W Jezusie objawia się miłość Boga do nas. Jezus to mówi, proponuje trudne rzeczy, ciężkie rzeczy. To On to robi z miłości do nas. I nam chce też ułatwić to przyjęcie tego wszystkiego. On sam, moi drodzy, przeszedł te wszystkie jakby wymagania, które tutaj stawia. On jest gołosłowny, on jest tym, który to przeżył, zrobił to, zrealizował. Przypomnijmy sobie na krzyżu, jak się modli za tych, którzy go prześladują dosłownie. Ojcze, przebacz im, bo nie wierzą, co czynią. Dobrze czyni wrogom. Nikogo nie uderzył, chociaż go bito. Nie opluł, chociaż go pluto. Nie wyszydził, chociaż go wyszydzono. Nie zlekceważył, chociaż go lekceważono. Zobaczcie, to wszystko zrobił. Dał nam przykład, że tak można. On sam ideał człowieka pokazał, da się i można. Miał olbrzymią moc Bożą, ale do tego jeszcze wrócimy, żeby to zrealizować oczywiście. A więc to mówi Jezus, który nas kocha i który mówi, to jest możliwe, to jest coś wielkiego, to jest coś wspaniałego. To są, moi drodzy, to są szczyty ludzkiej kondycji. To jest nasz cel życia. Mamy tak się rozwinąć w życiu. Nie chodzi o to, żeby w życiu, nie wiem, mieć świetny domek, wspaniały samochód, piękną rodzinę, nie wiem co jeszcze, zadowolony być, ja na mniej chorób i kłopotów. Mamy rozwinąć się w miłość. Jezus daje nam przykład, pokazuje. I kochając nas, widząc, że to jest cel życia, to jest najważniejsze, do tego zaprasza. Do tego zaprasza. Mamy się podać urokowi Jezusa. Mamy jakby dać się Mu porwać, przyjąć do Niego z miłością. On to dla mnie dał. Takie trudne słowa to jest coś pięknego dla mnie, coś wzniosłego. On liczy na mnie. Mówiliśmy, wielka godność Twoja i moja. I zaprasza do wielkich rzeczy. Są szczyty. Kiedyś zapytam alpinistę, dlaczego on się wspina na szczyty. On mówi, bo są. Właśnie. Są szczyty dla nas. To są szczyty dla chrześcijanina. Punkt odniesienia. To, tam dążymy. I kiedy do takiego Chrystusa przylgniemy, kiedy będziemy zawsze mieli w tle, usłyszymy trudne słowa o rezygnacji, umieraniu dla siebie, o zaparciu się siebie, odcinaniu ręki, wyłapywaniu oka i tak dalej, pomyślmy. To mówi Jezus, boski autorytet z miłości do mnie. I inaczej wtedy wchodzimy w ten tekst. Inaczej go przyjmujemy. I co my tu mamy? Mamy oko za oko, ząb za ząb. To jest stary człowiek. Jezus mówi nie, inaczej. Jezus mówi, jeżeli ktoś ci zrobi krzywdę, stajesz wobec wrogości, jakiejś uszczypliwości, ktoś cię rani, sytuacja jakiegoś nieuszanowania, kpiny z ciebie, ktoś chichocze złośliwie i ty zamiast mu oddać, odpowiedzieć, jakoś może nawet zbluzgać, może uderzyć, to ty opuścisz ręce, zamkniesz usta, podniesiesz spokojnie głowę do góry, spojrzysz z miłością na tego człowieka, może zaczniesz się modlić, jak Chrystus przed Annaszem, Kajfaszem, przed Piłatem czy Herodem. I będziesz milczał, tak że każdy Piłat będzie się dziwił. I wtedy będzie widać, w tym momencie będzie widać, że jesteś Chrystusowy i że Duch Boży w Tobie mieszka. Posłuchajmy takiego przykładu, który bardziej jakby jeszcze rozwija to, co się wydarza w sercu człowieka, kiedy dostaje w policzek i jaką postawę może podjąć chrześcijanin. Wyobraź sobie, że idziesz ruchliwą ulicą Jerozolimy. Przypadkowo zauważasz kilku mężczyzn na rogu ulicy rozmawiających o polityce. Znasz kilku z nich, więc podchodzisz i przysłuchujesz się temu, co mówią. Wtem ktoś pyta cię o twoje poglądy na jerozolimską scenę polityczną. Z entuzjazmem odpowiadasz, dając kilka przemyślanych sugestii, jak rozwiązać problemy Jerozolimy. Zdajesz sobie sprawę, że niektóre z tych pomysłów są dość odważne. Kątem oka zauważasz, że jeden z mężczyzn robi się czerwony ze złości. Nagle nie wytrzymuje, staje tuż przed tobą i pełen oburzenia uderza cię w policzek. W kulturze Jerozolimy w czasach Jezusa uderzenie w policzek było największym poniżeniem. Nawet dziś, gdy czujemy się urażeni, mówimy, to było jak uderzenie w policzek. Nie ma wątpliwości. Zostałeś publicznie upokorzony przez aroganckiego, ograniczonego ignoranta. Cały czas czujesz ból w miejscu, gdzie cię uderzył. Adrenalina napływa, poziom złości rośnie błyskawicznie. Tu chodzi o twój honor. Wiesz, że mógłbyś powalić tego faceta, tak, że zbierałby się przez połowę tygodnia. I w głowie dudni ci jakby doping. Uderz, uderz, uderz. I nadeszła chwila prawdy, chwila walki. Co zrobisz? Jezus w kazaniu na górze poleca uczniom miłość radykalną. Nie oddawaj mu, nie krzycz na niego, nie kop go w kostkę. Nie przeklinaj go bezgłośnie nawet. Zamiast tego spójrz mu w oczy, przypomnij sobie, że pomimo jego arogancji i złości jest on ważny dla Boga. Nawet w tym momencie Bóg stara się do niego dotrzeć. W rzeczywistości bowiem Bóg szuka kogoś, przez kogo mógłby kochać tego człowieka. Zatem sięgnij głęboko w twoje pokłady wiary i spróbuj go kochać. Uczyń coś radykalnego, co naznaczy jego życie. Jeśli nadstawienie drugiego policzka naznaczy jego życie, nadstaw drugi policzek. Zobaczcie, o co tu chodzi. Co tu się dzieje. Co musi być w sercu człowieka? Musi być miłość. Miłość mocniejsza od honoru? Od chęci zemsty? Od wetu? Pokazać, jak jestem silny? Miłość. Do tego człowieka. Do Boga, który chce tego człowieka kochać. To jest sedno sprawy. O to tu chodzi. To naprawdę są trzy powody, dla których Chrystus zaprasza nas do tak radykalnej miłości. Pierwszy powód. Tylko taka miłość jest w stanie przerwać zaklęty krąg wrogości między ludźmi. No bo wyobraźmy sobie, co by się stało. Ten by oddał, tak? I tamten by zaczął znowu. Byłaby bójka. Ile zła. Jak ktoś cię uderzy, ktoś cię skrzywdzi, to jest jedno zło. Jak odpowiesz, będzie drugie zło. On ci znów odda, trzecie zło. Pomnażasz zło. Uczeń Chrystusa, który pomnaża zło. A Jezus mówi, ja chcę cię mieć po to, żebyś zastopował zło. Ograniczył to zło. On niech ono wsiąknie w ciebie jak w gąbkę. Ci się nie odbije od ciebie. Jezus potrzebuje takich ludzi, którzy zatrzymają na sobie zło. On takich szuka do takiej roboty. Bardzo ważna sprawa. Byśmy nie powielali, nie pomnażali zła wokół nas. Wystarczy, że inni to robią. Mamy inną misję, inne zadanie. Drugi powód. Otóż nic innego nie porusza głębiej ludzi zgorzkniałych duchowo, jakichś zamkniętych, często spoganiałych właśnie, sfrustrowanych, niż zobaczenie na oczy takiej radykalnej miłości w działaniu. To ten Piłat, który nagle zadziwia się. Skąd to ma? Ja tutaj go walę w niego, ładuję w niego, a on cierpliwy. O, właśnie. Czasami chcemy pozyskiwać ludzi dla Chrystusa. Myślimy, co tu mówić, im przekonujemy, dyskutujemy, rozmawiamy. Pokazujemy, że to niebezpieczne, to zagrożenie duchowe, to tamto. Nie? taki gest zrobić, taki moment, kiedy rezygnujesz ze swoich praw w pracy, wobec kolegi i tak dalej, bierzesz coś za niego. Wow. Wtedy on nagle, ojej, skąd to masz? O, i teraz możemy mówić o Chrystusie. Bo ty świadczysz o nim. Radykalną miłością. Rezygnowaniem z siebie. Pozwalasz się wykorzystywać. Spokojnie, cierpliwie. Jest trzeci powód. On jest taki, że Chrystus, który zaprasza do takiej postawy, właśnie bardzo wiąże się z takimi osobami, które tak kochają. Bardzo wiąże się. To jest to, że właśnie oni stają się świętymi. On uświęca ich. On ich przemienia w siebie. Tutaj to słowo mówiło, że jak tak będziecie robili, to staniecie się właśnie synami Ojca. A kto jest synem Ojca? Chrystus. Będziesz Chrystusem. Jak Chrystus. No, coś niezwykłego. Coś pięknego. Będziemy jak Chrystus. Będziemy przebóstwieni. Tak bardzo blisko Chrystusa. Doświadczymy mocy Bożej, łaski Bożej, miłości Boga. To jest... No, gra jest warta świeczki, moi drodzy. Zobaczmy. Już jestem Chrystusem w tym momencie, kiedy tak potrafię kochać, bo On tak kochał. Bo Bóg tak kocha. Bo to jest boskie. Bo Bóg kocha nieprzyjaciół. Inaczej to połowa, bo więcej ludzkości by sama spłynęłaby natychmiast. Od siarki i ognia, które by Bóg spuścił za tych, którzy Go lekceważą, nie szanują, Mu się sprzeciwiają przez grzechy. A Bóg nie. Wszyscy żyją. Moi drodzy, może nam się to wydaje szalone, ciągle szalone, bardzo wymagające, trudne, nadstawić drugi policzek, iść te 1000 kroków. Tu też chodziło w tych 1000 kroków o to, że rzymscy żołnierze często mogli takiego wziąć Izraelitę, żeby mu tobołek niósł. Nie? Ale 1000 kroków potem mógł Izraelita rzucić ten tobołek. A tutaj mówi Jezus, nie, nieś temu rzymskiemu żołnierzowi, znienawidzonemu, kolejny 1000. Pokaż mu miłość. Trudna ta nauka jest. Taka, no, dziwna dla nas. Na taki ludzki rozsądek rzeczywiście, w imię czego, po co. Ale moi drodzy, to jest Ewangelia, nie jest dla ludzi myślących tylko po ludzku. Bądźmy szczerzy. Po ludzku to nie ma sensu. To jest mądrość tego świata. To jest to, co mówi święty Paweł w drugim czytaniu. Niechaj się nikt nie łudzi. Jeżeli ktoś spośród was mniema, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupim. Jak masz mądrość tego świata, to jesteś jak ci poganie z tej Ewangelii. Tylko wdzięczność prosta. On jest dla mnie dobry, ja jestem dla niego dobry. Nie? On jest zły, no to ja zły. To jest pogaństwo, moi drodzy. I nie nazywajmy się chrześcijanami, jeżeli takie coś jest naszym myśleniem. Wstyd po prostu. To wstyd. Potem właśnie tak, no, o nas mówią, że taki chrześcijanin. Oddał mnie, złościł się tam gdzieś tam. Nie? No właśnie, no. To jest pogaństwo. No. To jest myślenie ludzkie, naturalne. Tak wielu myśli, ale my mamy myśleć inaczej. Inaczej. Wierzący myśli inaczej. Jesteśmy w innym kluczu. To właśnie jest ta mądrość Chrystusa. To jest autorytet Chrystusa. My czekamy na nagrodę w niebie. My czekamy na duchowe pocieszenie i umocnienie. Nie na to, że ktoś mnie uszanuje, ludzie powiedzą, a odpłacił, no umie bronić siebie, tak. Nie dał sobie w kaszę dmuchać. My na to nie czekamy. To poganie tak robią. Oni chcą mieć dobre imię wśród innych ludzi i uchodzić za takich silnych i tak dalej. To władze tego świata. My nie. Jeśli jesteśmy chrześcijanami. No tak to jest. My idziemy za tym, co mówi Chrystus. Mądrość inna. Mądrość tego świata jest głupstwem u Boga. To jest głupstwo. Po tamtej stronie wszystko się wyjaśni. Musisz być wierzący. Musisz wiedzieć, że dopiero po tamtej stronie będzie nagroda. Jak w błogosławieństwach. Ubodzy w duchu, albowiem oni zdobędą królestwo niebieskie. Niebieskie. Na tej ziemi nic nie dostaniesz. Wręcz przeciwnie. Porzucenie, wzgardę czasami, odrzucenie, pominięcie. Ale tam u Boga to jest wiara. Czysta wiara. To jest nasza droga. Tu tak samo. Mieć taką mądrość Bożą, a nie taką ludzką. Po ludzku to jest absurdalne. Dawać się bić, wykorzystywać, podkładać się, czy nie oddawać. Ale przed Bogiem, że ja to robię z wiary, bo mnie Jezus tak uczył, bo to jest nauka Jezusa, boska nauka. I On mnie kocha i wiem, że to jest szczyt. Ja za tym idę, bo mnie wzywa. Mam taką godność. O, to wtedy, to tak. To wtedy mnie buduje, to rosnę. To jest zbawcze. I moi drodzy, ta najważniejsza rzecz, która już tam gdzieś wybrzmiała powolutku. Tak kochać radykalnie. Nie da się samemu. Nie sprężysz się tak silnie, żeby tak kochać. To się po prostu nie da tak radykalnie swoimi własnymi siłami. Nie potrafisz tego sam. I trzeba się z tym pogodzić. Święta Faustyna tak napisała właśnie o tej sytuacji. Modliła się do Jezusa. O Jezu mój, Ty wiesz, jakich trzeba wysiłków, aby obcować szczerze i z prostotą z tymi, od których natura nasza ucieka. Albo z tymi, którzy czy świadomie, czy też nieświadomie zadali nam cierpienie. Po ludzku jest to niemożliwe. I ma rację. Ma rację. Jest to możliwe tylko i wyłącznie z Bożą pomocą. Z pomocą łaski. I to jest niezwykle istotne i najważniejsze w tym wszystkim. Tak radykalnie kochać możemy tylko dzięki temu, że Jezus daje nam swojego Ducha, który jest mocą i światłem. I tylko dzięki mocy Bożej, przyjęciu Bożej łaski jesteśmy w stanie tak radykalnie kochać. Nieprzyjaciół, wrogów, przebaczać. I to trzeba mieć to wbite w głowę. I chcę sobie to powtarzać. I się, nie wiem, nie zadręczać. Nie mieć wyrzutów sumienia, czy poczucia winy, że ja tak nie potrafię przebaczyć, nie potrafię. To się modl. Proś Pana o ducha mocy, miłości, przebaczenia. Proś o łaskę. Proś, czasami trzeba prosić tygodniami o łaskę przebaczenia wrogowi. O łaskę otwarcia się na jakichś wrogów Kościoła. Czy trudnych współpracowników, którzy ci dokuczają w pracy. Albo członka rodziny, który ci tam dokucza. Prosić o łaskę. Trzeba prosić. Wiele tygodni czasami. Naprawdę. Takie rzeczy potrafią ludzie tak kochać radykalnie, którzy przez wiele lat żyli blisko Boga. Którzy kochali Go. Którzy czytali Słowo, sakramenty przyjmowali, adorowali Go. Czytali Słowo, właśnie medytowali, przyjmowali tą łaskę. Napełniali się Duchem Świętym. Tak jak mówił tutaj nam święty Paweł, jesteśmy świątynią Ducha Świętego i On tam mógł nas przemieniać i umacniać. I kiedy przyjdzie moment, to ten Duch Święty daje taką miłość, bo On ją rozlewa w sercach. I nagle, mimo tego, że gdzieś tam włączą się te ludzkie uczucia, to co było w tej historii, jakaś złość, gniew i tak dalej, to miłość jest potężniejsza, ona przekroczy to. To decyzję podejmiesz zgodnie z miłością, a nie z tymi uczuciami, które zostały zranione. I to jest to. Dlatego tak ważny jest kontakt z Bogiem, modlitwa, moi drodzy, w życiu. Szukanie woli Bożej. Szukanie Boga. Jeżeli w sercu nie ma Boga, jest coś innego, no to ten Duch Święty tej miłości Bożej tego nie może rozlewać. Jest takie ładne zdanie. Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, któremu został dany. Został nam dany Duch Święty, ale w Twoim sercu, w tej świątyni najważniejsze jest, nie wiem, przyjemności, jakieś zajęcia, jakieś sprawy, rodzina czy coś, a nie Bóg, nie Duch Święty, nie to, żeby On miłość wlewał, no to nie ma miejsca, no nie ma. Za ciasno, nie rozleje tej miłości, Bogu tam nie dopcha się. Tam wszystko inne jest w tym sercu, ale nie ma Boga. I to jest też takie ważne. Ja tu też nie mówię o tym, żebyście, nie wiem, teraz godzinami siedzieli na modlitwie. Macie swoje powołania małżeńskie, rodzinne, jakieś inne jeszcze. Nawet jako ksiądz mam też dużo różnych zaangażowań. Ale chodzi o to, żebyśmy byli posłuszni Bogu. Żebyśmy robili ze względu na Boga pewne rzeczy. Pytali Go, Panie, co mam teraz robić? Czym się teraz zająć? Ja chcę być Tobie posłuszny, być zjednoczony z Nim w woli. Robię to, bo to się teraz Tobie podoba. Aha, mam teraz pracować rzetelnie. Teraz mam się zająć rodziną. Tak, Panie, co mam teraz robić? O, i wtedy jest miejsce na Boga. Wtedy Duch Święty może tą miłość rozlewać. Można pełniać nasze serca miłością. O tak, tak, tak. O takim czymś też mówię. O życiu Bogiem. Życiu z Bogiem. Kiedy modlitwa jest ważna, kiedy Jego właśnie Ewangelia jest ważna, Jego przepisy są ważne. Ja Go słucham. Wtedy ta miłość przychodzi. Duch Święty jest, działa, rozlewa. Też przyzywajmy Ducha Świętego. Bardzo konkretnie do tego, rozlewaj miłość w moim sercu. Wołajmy do Ducha Świętego. Kiedy jej brakuje, kiedy potrzebujemy tej miłości wobec właśnie nieprzyjaciół, ludzi, którzy nas skrzywdzili, ludzi nieżyczliwych, ludzi, którzy nam budzą w nas złość. Włączysz telewizor, widzisz tam jakiś ruch czy inny taki, ktoś tam, przedstawiciel mówi, jeden czy drugi, dziwne rzeczy. Już tam złość. Proś, Panie, daj mi cierpliwość. Nie? Módl się, padnij na kolana wieczorem, poproś o miłość, o to, żebyś się modlił za tego człowieka, a nie go tam przeklinał, wyzywał czy obgadywał go tam do rodziny. No to są konkrety. To są konkrety. Znów, łaska. To nie ma się tutaj, nie ma tu mocnych, nie ma tutaj bohaterów. Nikt nie zgrywa jakiegoś heroja, bohatera. Tu trzeba padnąć pokornie, prosić o łaskę, o miłość. O tak. Zrób coś dla Chrystusa. Tyle dostajemy od Chrystusa. Tyle dostajemy od Niego. Mam pokój. Co się na Ukrainie dzieje? Możemy naszą wiarę wyznawać. Możemy być blisko. Mamy dach nad głową, jedzenie. Nie jest źle. Naprawdę mamy za co dziękować Bogu. Zróbmy coś dla Chrystusa. Zróbmy coś. Dajmy świadectwo miłości, radykalnej miłości. On szuka tych, którzy potrafią zatrzymać zło. Nie będą pomnażali zła. Nie? Jezus dzisiaj, moi drodzy, ciebie i mnie zaprasza. Zaprasza. Potrzebuje takich ludzi. Ten świat jest tyle zła. Widzimy go coraz bardziej, się rozlewa, jest wyraźne. Tym bardziej, jeszcze bardziej potrzebuje takiej radykalnej miłości. Potrzebuje ciebie i mnie. Byśmy mu służyli przez taką miłość. Pokazywali, dawali świadectwo takiej miłości. A sami się uświęcali. Ufam. Ufam, że Jezus tutaj wśród nas znajdzie takie swoje sługi, którzy potrafią tak szaleńczo kochać. W sposób niezrozumiały dla ludzi tego świata. Że znajdzie takich, którzy wzniosą się na szczyty człowieczeństwa i będą go naśladowali. I staną się świętymi. Amen.